Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Komisja Europejska oczekuje, że Polska notyfikuje ustawę dotyczącą cen energii w Polsce. Wątpliwości budzą zapisy w sprawie rekompensat dla spółek energetycznych. W ocenie unijnych urzędników mogą one mieć charakter pomocy publicznej. Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na antenie Polskiego Radia, zapewnił dziś, że ustawa dotycząca cen energii nie narusza prawa Unii Europejskiej.
Mamy ekspertyzy, które jednoznacznie wskazują, że nie zostały tu złamane żadne przepisy. Proszę zwrócić uwagę, to nie jest żadna pomoc, to jest rodzaj rekompensaty dla firm, które wskutek przyjęcia ustawy będą miały mniejsze zyski. I z podobnymi sytuacjami mamy do czynienia. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jeżeli mamy ulgi w zakupie biletów kolejowych, to za te ulgi spółce PKP z budżetu państwa są zwracane środki. Tutaj mamy również podobną nieco sytuację, gdzie pewne ulgi wprowadzone przez państwo są rekompensowane.
Zgodnie z ustawą, która weszła w życie, rekompensaty dla firm energetycznych mają być wypłacane z funduszu, który w większości zasilał pieniądze ze sprzedaży przez rząd w bieżącym roku dodatkowych blisko 56 milionów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Celem ustawy jest jednak obniżka akcyzy na prąd, zmniejszenie tzw. opłaty przejściowej i ustalenie ceny energii z połowy ubiegłego roku. Bez działań rządu w tej sprawie groził nam wzrost opłat nawet o 50%. To efekt polityki klimatycznej Unii Europejskiej, działań podjętych jeszcze przez rząd PO-PSL. Magdalena Fitas-Dukaczewska, tłumacz Donalda Tuska, odmówiła składania zeznań ze względu na wiążącą ją tajemnicę. Kobieta stawiła się dziś w prokuraturze krajowej jako świadek w sprawie katastrofy smoleńskiej. Miała zeznawać w związku ze zdradą dyplomatyczną, jakiej miał się dopuścić były premier. Magdalena Fitas-Dukaczewska tłumaczyła rozmowę Donalda Tuska z Władimirem Putinem przeprowadzoną tuż po katastrofie. Przesłuchanie świadka zostało przerwane do czasu rozstrzygnięcia przez sąd postanowienia prokuratora o zwolnieniu tłumacz z tajemnicy. Mecenas Mikołaj Pietrzak, pełnomocnik Magdaleny Fitas-Dukaczewskiej, zapowiedział, że złoży zażalenia na decyzję prokuratora.
Prokurator doręczył nam postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy w zakresie tajemnicy zawodowej i tajemnicy dotyczącej informacji poufnych i zastrzeżonych. Nie doręczył postanowienia lub innej decyzji o zwolnieniu z tajemnicy państwowej o charakterze tajne lub ściśle tajne. Na postanowienie nam doręczone będziemy składać zażalenie i w zależności od decyzji sądu będziemy podejmować dalsze decyzje.
Magdalena Fitas-Dukaczewska miała m.in. okazję oglądać miejsce katastrofy smoleńskiej kilka godzin po niej. Słuchała też na bieżąco relacji strony rosyjskiej. Prokuratura Krajowa wskazała, że kobieta może też dysponować wiedzą o okolicznościach, w jakich zapadały decyzje w sprawie wyjaśniania przyczyn tragedii. Wniosek do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa zdrady dyplomatycznej przy katastrofie smoleńskiej przez byłego premiera złożyło Ministerstwo Obrony Narodowej. Prezydent Andrzej Duda oczekuje, że większość parlamentarna zajmie się zdecydowanie intensywniej tak zwaną ustawą frankową. Powiedział o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, pytany m.in. o projekt ustawy dotyczącej poprawy sytuacji osób, które wzięły kredyty we frankach szwajcarskich. Obecnie w Sejmie są w sumie 4 projekty ustaw dotyczące frankowiczów. Zajmuje się nimi Sejmowa Podkomisja do Spraw Ustaw Frankowych. Podkomisja ma pracować przede wszystkim nad ostatnim projektem prezydenckim, bo ten jako jedyny uzyskał pozytywną opinię rządu. Projekt m.in. rozszerza działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i daje większe możliwości uzyskania wsparcia przez kredytobiorców nie tylko frankowych. Szef podkomisji, poseł Tadeusz Cymański, tłumaczy, że zwłoka w procedowaniu miała merytoryczne uzasadnienie, a prace już wkrótce ruszą.
Ta część, która najbardziej interesuje typowych frankowiczów, czyli przewalutowanie, tak, przeliczenie tych kredytów, mamy w tej ustawie, jest pewien problem dotyczący zasad dysponowania wygenerowanymi przez bank funduszami. W każdym bądź razie to nie jest tak, że rzeczywiście zwłoka jest pora, ja rozumiem tą irytację czy niecierpliwość, ale jest jestem w dość bliskim kontakcie z przedstawicielami rządu, którzy tym się zajmują, mówię o Ministerstwie Finansów. Mam nadzieję również, że w miesiącu styczniu, bo jestem w kontakcie z ministrem prezydenckim, który to pilotuje, pan minister Mucha, i myślę, że w najbliższym czasie, jeszcze w styczniu, będziemy tą ustawę procedować.
W poniedziałek ma dojść do spotkania wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy z szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Jackiem Sasinem i Tadeuszem Cymańskim z Sejmowej Komisji Finansów. Celem rozmów będzie ustalenie ram i harmonogramu prac nad prezydenckimi projektami dotyczącymi pomocy dla frankowiczów. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Wniosek ma zostać złożony w najbliższych dniach w związku z doniesieniami jednej z gazet na temat rzekomych nieprawidłowości w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Resort zaprzeczał tym informacjom na specjalnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia.
W grudniu pojawił się artykuł pod tytułem Lista leków na życzenie, sugerujący, że jeden z producentów leków wpływał na decyzję resortu zdrowia. Resort zdementował wówczas informacje. Jednocześnie zapewnił, że proces przygotowywania i podejmowania decyzji refundacyjnych jest pod ścisłym nadzorem odpowiednich organów państwa, między innymi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia w tej sprawie zwołano na wniosek szefa komisji, posła Platformy Obywatelskiej Bartosza Arłukowicza. W czasie posiedzenia wiceminister zdrowia Marcin Czech wskazał, że nie może być mowy o nieprawidłowościach. Układanie listy leków refundowanych odbyło się zgodnie z prawem.
Z całą stanowczością chciałbym podkreślić, że używanie w tytule hasła nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, jest bezzasadne i nieuprawnione. W Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji nie stwierdzono obiektywnie żadnych nieprawidłowości. Żaden organ lub sąd nie stwierdził, by doszło do naruszenia prawa przy procedowaniu wniosków refundacyjnych dotyczących leków. Decyzje refundacyjne w latach 2012-18 oraz najnowsza lista refundacyjna, te decyzje i ta najnowsza szczególnie lista powstała dzięki ciężkiej i skutecznej pracy pracowników Ministerstwa Zdrowia, właśnie tego Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.
Kolejny temat posiedzenia to wyjazdowe warsztaty kierownictwa resortu zdrowia. Warsztaty odbyły się w hotelu właścicieli firmy farmaceutycznej. Resort zapewnia, że miejsce warsztatów nie miało żadnego związku z decyzjami refundacyjnymi. Wyboru dokonano na bazie regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ponad 2 kg. Tyle dodatków do żywności spożywa w ciągu roku przeciętny konsument. Chodzi o substancje oznaczone różnego rodzaju symbolami E. Takie dane przedstawiła w najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Aktualnie dopuszczonych do stosowania w żywności jest ponad 330 dodatków, które w produktach spożywczych mogą pełnić 27 różnych funkcji technologicznych. Są to m.in. konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory czy wzmacniacze smaku. W ocenie NIK brakuje jednak właściwego nadzoru nad ich stosowaniem. Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, zwraca uwagę, że limity dodatków sprawdzane są dla jednego produktu. Nie bierze się pod uwagę ich kumulacji w codziennej diecie.
NIK wskazuje, że dotychczas żadna z instytucji nie zajmowała się łączną ilością dodatków spożywanych z dietą przez przeciętnego konsumenta. Dlatego Izba zadbała o przygotowanie takiej symulacji. W oparciu o dane ze zleconych przez Izbę badań zaprojektowano hipotetyczną, ale prawdopodobną dietę na jeden dzień, składającą się z 5 posiłków. W efekcie ustalono, że w przygotowanych z tych produktów daniach konsument spożyłby w ciągu jednego dnia 85 różnych substancji dodatkowych.
Izba wskazała, że najbardziej narażone na przekroczenie dziennego spożycia dodatków są dzieci w wieku do 10 lat. Najwięcej zawierają ich produkty, które najbardziej lubią nasze pociechy, to jest ciastka, napoje czy parówki. Kontrola NIK-u została przeprowadzona w okresie od 2016 do początku 2018 roku. W kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Krakowie sprawowana była w czwartek msza święta pogrzebowa świętej pamięci księdza biskupa Tadeusza Pieronka. Po niej ciało zmarłego spoczęło w krypcie biskupów krakowskich w tym kościele. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Zmarłego pożegnała rodzina, członkowie Konferencji Episkopatu Polski, duchowni, władze krakowskich uczelni, politycy i wierni. W homilii ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś podkreślał, że świętej pamięci księdza biskupa Pieronka nie da się zrozumieć bez wejścia w komunię z Bogiem. Nie da się go poznać bez znajomości Boga i doświadczenia tego, kim on jest, mówił metropolita łódzki.
Bez tego poznania, jestem głęboko przekonany, nie zrozumiemy życia biskupa Tadeusza i nie zrozumiemy też jego zachowań, jego odniesień do ludzi. To jest po prostu niemożliwe, albo będziemy gdzieś w tych próbach poznania go obok tego, co dla jego w życiu było fundamentalne. To nie jest tak, jak dzisiaj się chętnie mówi, że biskup Tadeusz był wierny sobie. Biskup Tadeusz był wierny Bogu, takiemu, jakiego odkrył i za jakim poszedł. To, co uderza, kiedy się przyglądamy temu pójściu za Panem w życiu biskupa Tadeusza, to, że ono na każdym z tych etapów musiało być jakoś inne. Jego misja zawsze była jakoś inna, ale kto wie, czy w tej inności nie trafiała w samo sedno.
Ksiądz biskup Tadeusz Pieronek zmarł 27 grudnia w wieku 84 lat. Był biskupem pomocniczym sosnowieckim w latach 1992-98. W latach 1992-93 był zastępcą sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 1993-98 sekretarzem generalnym KEP. Niemcy uznały media jako sektor strategiczny i nie pozwalają na jego przejęcie przez zagranicę. Rozporządzenie w tej sprawie gabinet Angeli Merkel przyjął na ostatnim posiedzeniu przed świętami Bożego Narodzenia. Dokładnie dotyczy ono kontroli inwestycji w wybranych gałęziach gospodarki. Już 10% udziału kapitału spoza Unii wystarczy, by rząd mógł zainterweniować. Wcześniej próg wynosił 25%. Uregulowania wychodzą naprzeciw nowym dyrektywom unijnym. Bruksela proponuje wspólne zasady kontroli zagranicznych inwestycji. Obecnie niemiecki rynek prasowy jest największym w Europie. W ubiegłym roku sprzedawało się tam ponad 14 milionów egzemplarzy dzienników. Doktor Hanna Karp, medioznawca, podkreśla, że nasi zachodni sąsiedzi mają bardzo dużą świadomość znaczenia rodzimego kapitału.
Nie tylko politycy niemieccy, którzy budują różnego rodzaju regulacje dotyczące mediów, mają świadomość znaczenia mediów, jakoby przecież działają we własnym interesie, ale także społeczeństwo niemieckie jest bardzo uczulone na te kwestie i trudno wyobrazić sobie sytuację analogiczną do tej, jaka panuje w Polsce, w samych Niemczech. Nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy zaakceptowali stan mediów, jaki panuje w Polsce, jeżeli chodzi na przykład o prasę drukowaną, czy tygodniki, czy dzienniki opiniotwórcze, które tutaj tak bardzo dominują w Polsce kapitał niemiecki.
Doktor Hanna Karp uważa, że nowe regulacje w Niemczech powinny być silnym sygnałem dla naszych rządzących w kontekście repolonizacji mediów. Obecnie ten temat nie jest poruszany. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk powiedział w rozmowie z naszym dziennikiem, że kwestia powinna wrócić pod dyskusję w następnej kadencji Sejmu. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.